Agata Sroszko, uzdrowicielka z małej wsi na pograniczu polsko-litewskim, znika, a na jaw wychodzą skrywane latami tajemnice. Oto przypadka, miejscowość, w której wszystko zdarzyć się może. Fragmenty szarlatanki Izabeli Mejzy czyta Ewa Sobczak.
Szybko świat zapomina o człowieku, wystarczy dom zostawić na tydzień, żeby ludzkie ślady pokrył kurz. Dlatego ostatnimi czasy nigdy nie opuszczałam domu, tylko inni do mnie przychodzili. Najczęściej wpadał tu Tomasz. Rozmawialiśmy o jego mapach i o tym, czego dowiedział się w archiwum. Trochę też mi szeptał o związkach uprawy ziemi i księżyca, których zdołał się doszukać, pracując na roli, i nie było to od rzeczy. Jakby na to nie patrzeć, księżyc i ziemia są nierozerwalnie związane, dlaczego więc by nie uznać, że uprawa tej drugiej zależy od widzimisię pierwszego? Lubiłam słuchać o ciekawostkach, które Tomasz opowiadał. Któregoś dnia, będzie to już dobrych parę lat wstecz, Tomasz przekroczył próg mojego domu i wtedy jakby ziemia zadudniła. Łatałam właśnie przed ramię jednemu dziecku, co chciało przytulić dopiero co urodzone prosie i nadziało się na pręty świńskiej klatki. Dziura była potężna i wymagała skupienia. Pechowo Tomasz wszedł właśnie wtedy, kiedy wbijałam dzieciakowi igłę, a zrobił to tak nagle i gwałtownie, że wbiłam ją krzywo. Chciałam nareperować szkodę, zanim dałam Tomaszowi dojść do głosu, ale nie dawało się go powstrzymać. Dzieciak wył w niebogłosy. A Tomasz, najwyraźniej nie mogąc poczekać, próbował się przez to wycie przebić. No mówię ci, córuś, cyrk na kółkach po prostu. Tomasz nieraz przychodził do mnie wzburzony po tym, co odkrył w gminnym muzeum. Byłam z nim tam raz. I muszę szczerze przyznać, że niezbyt interesowało mnie to zbiorowisko trupów. Eksponaty poustawiane równo przy ścianach bardzo mnie onieśmielały. Największe jajo zniesione przez kurę z przypadki przechyliło się trochę w prawo, opierając lekko o szybę. Zanurzone w formalinie martwe ciała zwierząt domowych, po jednym z każdego gatunku, patrzyły oczami gdzieś w nieskończoność, która kończyła się na przeciwległej ścianie, zapełnionej ciasno eksponatami związanymi z uprawą roli. Motyki, grabie i kilka rodzajów szpadli, kosy, cepy, sierpy i końskie podkowy wisiały jedno przy drugim i czekały na bliżej nieokreślony moment, kiedy okażą się komuś potrzebne. Agato, przypadka istnieje dla żartu. Co ty wygadujesz? Nie mogłam uwierzyć, że przychodzi do mnie z jakąś bzdurą. Przypadkę wymyślił pijany głupek. Tego było już za wiele. Dzieciak wciąż się darł, coraz głośniej i głośniej. Nie zważając na to, kazałam mu przytrzymać igłę. Podeszłam do Tomasza, chwyciłam go za ramiona, potrząsnęłam nim i wrzasnęłam, żeby się uspokoił. Ani myślał mnie słuchać. Wił się jak wąż, kręcił we wszystkie strony, a na koniec wyskoczył przez okno, jakby zły duch w niego wstąpił. Z tak gwałtownym zachowaniem poważnego człowieka nie zetknęłam się od czasu, kiedy Gulwinowej z Bierżałowiec umarł mąż. A kobieta z rozpaczy nago wyszła na mróz, opowiadając przy tym historię o kosmitach. Kiedy Tomasz uciekł, skończyłam zszywać ranę i odesłałam dziecko do domu, ale co dziewczynka usłyszała, to usłyszała i z miejsca rozniosło się to po okolicy. Sprytna bestia, przecież w histeria wszystko zapamiętała. Kiedy wyszłam na zewnątrz po skończonym szyciu, zobaczyłam, że Tomasz siedzi na pieńku, który służył do rąbania drewna. Podeszłam do niego i wtedy wyjawił mi całą prawdę. Przed tobą mogę być szczera, ośmielę się więc w tym miejscu napisać, że w ogóle nie poruszyła mnie historia, z którą do mnie przyszedł. Mimo to opiszę ci ją pokrótce, bo w rzeczy samej nie mam pewności, czy Tomasz, któremu tak zależy na dobrym imieniu przypadki, nie zakłamie przeszłości. Oprócz jego i mnie nikt nie zna prawdy, dlatego chciałabym ją tu uwiecznić. Więc, jak stoi w archiwum, dwóch szlachciców, popiwszy sobie różnych trunków, chciało z nudów podzielić świat na nowo. A że ich świat mieścił się mniej więcej w okolicach dzisiejszej przypadki, to i naszym żyjącym tu przodkom też się przydarzyło, że byli świadkami nowego początku. Rozłożyli zatem szlachcice przed sobą mapę, a potem przekreślili figurujące na niej nazwiska, tłumaczył Tomasz. A mówił tak szybko, żem ledwo nadążała za jego słowami. Niby dlaczego na mapie były jakieś nazwiska? Zapytałam go, wytłumaczył więc, że w naszych okolicach dla pamięci każdy szlachcic obok zwykłej mapy miał też jeden egzemplarz ręcznie robionej karty, która była kopią tej pierwszej kupnej. Na niej szlachcice pisali w ozdobny sposób nazwisko właściciela i sąsiadów, a w wolnych chwilach, których mieli aż na zbyt, rozpościerali mapę przed sobą, żeby przyjrzeć się stanowi posiadania. Miało im sprawiać radość samopatrzenie na podzielone miedzami ziemię. Nie za bardzo pojęłam, jak od patrzenia na mapę może się człowiekowi robić przyjemnie na duszy, ale przytaknęłam, nie chcąc wdawać się w dyskusje, które mogłyby jeszcze pogłębić Tomaszową złość. Na szczęście dla lepszego zrozumienia Tomasz pokazał mi kopii takiej mapy. Widziałam przekreślone nazwiska właśnie tych szlachciców, których wymienił wcześniej, i obok nich zapisane nowe. Odczytał je na głos i w samej istocie rzecz miała się tak, że szlachcice wymienili się włościami. Pierwszy dał drugiemu pas ziemi, ciągnący się od domu Juszkiewiczów aż do Kościanki, a drugi pierwszemu pole na północ od Lupusów. Określili przy tym mapę niemiłosiernie, jakby nie mogli się zdecydować, co na co zamienić. Denerwowało to Tomasza, mającego ogromny respekt dla wszystkich map, w szczególności tych obejmujących przypadkę. Po co to zrobili? Bo ja wiem. Może była jakaś przyczyna, jakaś waśń sąsiedzka, albo po prostu ziemie były poszatkowane i chcieli mieć je bardziej na kupie? Kiedy sobie wszystko obejrzałam i odczytałam na głos nazwisko oraz nazwy wsi, rzek i okolicznych jezior, które mnie interesowały bardziej niż szlachcicowe bazgroły, Tomasz położył palec w miejscu, gdzie dziś znajduje się przypadka. Było to, trzeba przyznać, najbardziej pobazgrane miejsce na całej mapie. Ledwo mogłam dojrzeć zaznaczone kreskami bagnisko obok Lupusów i płynącą obok Juszkiewiczów rzekę Marychę. Zaraz zobaczysz, powiedział Tomasz. W tym samym momencie podniósł palec z mapy i pogroził nim. Zrozumiałam, że szlachcicom pijakom, a potem wyjął z kieszeni lupę i przyłożył do bagniska i Marychy. Mogłabym dojrzeć całe terytorium przypadki, gdyby nie to, że nawet tak nie dało się przebić przez te bazgroły. Bardzo dobrze, że dziś już tacy panowie nami nie rządzą, bo zdaje się, że mieli nie po kolei w głowie. Tomasz tylko przytaknął i zatopił się w smutku. Ale... zaczęłam nieśmiało, nie chcąc go rozzłościć. Ale czy nam to coś zmienia? Wszystko, droga Agato, wszystko! Ledwo słyszałam jego słowa, jakby tylko poruszał ustami, a nie wydawał żadnego dźwięku i już więcej się nie odezwał.
Był to fragment Szarlatanki Izabeli Mejzy w interpretacji Ewy Sobczak. Powieść polecają Wydawnictwo Kobiece i Polskie Radio Białystok.